Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Duszpasterstwo powołań. Nawiązując do ubiegłotygodniowej refleksji na temat łaski powołania, jakiej udziela Bóg, trzeba raz jeszcze podkreślić, że my wszyscy, cały Kościół, jesteśmy powołani. W tym fakcie kryje się radosna prawda i odsłania się całe piękno człowieka, który wielkodusznie podejmuje współpracę ze swoim Stwórcą. Rzecz znamienna, że na kartach Pisma Świętego dość liczne opisy powołań, na przykład proroków w Starym Testamencie czy apostołów w Nowym Testamencie, zdaniem nie tylko biblistów, ale także filologów, należą do najpiękniejszych pod względem teologicznym i literackim. Wystarczy tytułem przykładu wspomnieć opisy powołania młodego Samuela, który pośrodku nocy słyszy tajemniczy głos, który woła go po imieniu, czy powołania proroka Izajasza. On bowiem, mając świadomość, że jest niegodny głosić Boże prawdy, doświadczył dotyku jakby żarzącego węgla, który oczyszcza jego wargi. Czy też przywołajmy dla przykładu opis powołania świętego Piotra tuż po cudownym połowie ryb, czy wreszcie opis powołania świętego Jana Apostoła. W tym ostatnim przypadku wezwanie do służby Bożej, jakie do najmłodszego z uczniów skierował Pan Jezus nad jeziorem Genezaret, musiało być wydarzeniem niezwykle silnym. Skoro pisząc swoją Ewangelię prawie jako stuletni starzec, święty Jan doskonale pamiętał dzień i godzinę oraz towarzyszące temu okoliczności. U podstaw każdego powołania do służby Bożej jest doświadczenie bardzo podobne do zakochania się dwojga młodych, o ile nie bardziej nawet intensywne, bardziej angażujące. Takie porównanie nie powinno nikogo dziwić, gdyż tym, który pociąga ku sobie i powołuje, jest ten, który jest samą miłością, jak pisze święty Jan Apostoł. A zatem powołanie do służby Bożej to przede wszystkim sprawa miłości. Jeżeli ktoś twierdzi, że chłopak idzie do seminarium, a dziewczyna do zakonu, tylko dlatego, że spotkał ich zawód miłosny, albo że nie potrafili się zakochać, to obnaża swoje intelektualne prostactwo. Do tego bowiem, aby być dobrym kapłanem, potrzeba miłości pasterskiej, wymagającej znacznie więcej wysiłku i poświęcenia w niektórych sytuacjach, aniżeli w naturalnej rodzinie. Tak samo sensem życia konsekrowanego jest miłość oblubieńcza wobec Chrystusa i Kościoła, która zdolna jest poruszać najdelikatniejsze struny ludzkiej uczuciowości. Innymi słowy, przyjęcie łaski powołania do służby Bożej w kapłaństwie czy życiu konsekrowanym nie tylko nie pozbawia młodego człowieka zdolności do kochania i bycia kochanym, ale pod tym względem stawia przed nim daleko wyższe wymagania i otwiera daleko szersze perspektywy. Z tej racji powołanie kapłańskie lub do życia konsekrowanego w zakonie, w instytucie świeckim, w konsekrowanym dziewictwie czy pustelnictwie jest zaproszeniem skierowanym do ludzi odważnych i wielkodusznych. Jak wchodząc w normalny związek małżeński, młodzi ludzie decydują się na zawsze, aż do śmierci, poświęcać się dla drugiego własne życie i całe osobowe bogactwo, tak samo na drodze powołania do służby Bożej młody człowiek poświęceniem siebie odpowiada na zaproszenie odwiecznej miłości. Głęboko więc myli się ten, kto sądzi, że powołanie kapłańskie czy do życia konsekrowanego odziera człowieka z bogactwa jego uczuć, a celibat lub ślub czystości wypacza osobowość. Nierzadko ci, którzy na ogół nie mają żadnego pojęcia o życiu kapłańskim czy zakonnym, z maniakalnym przekonaniem twierdzą, że jest to łatwa i wygodna droga do życiowej kariery oraz zamożności. Skoro tak jest, jak twierdzą, to dlaczego przed drzwiami seminariów duchownych i nowicjatów zakonnych nie kłębi się tłum młodzieży żądnej kariery? Przeciwnie, obserwuje się niepokojący spadek powołań. Czy także nie dlatego, że wadliwy system tak zwanego nowoczesnego wychowania już nie kształtuje ludzi zdolnych do poświęcenia, do ofiary i służby dla dobra wspólnego? Natomiast Kościół Święty, doceniając łaskę powołania jako daru dla ludzkości i zarazem zaproszenia do szczególnego miłowania Chrystusa, dokłada wszelkich starań, aby otoczyć troską każde bez wyjątku powołanie, a zwłaszcza powołanie do służby Bożej. W związku z tym po Soborze Watykańskim II szczególnie dużo mówi się o potrzebie specjalnego duszpasterstwa powołań. Między innymi święty Jan Paweł II w adhortacji Pastores Dabo Vobis pisze, że powołanie rodzi się z tajemnicy Kościoła i oddaje się jego służbie, a ponadto stanowi istotną cechę całego duszpasterstwa Kościoła i należy do jego natury. Kościół, który jest mysterium vocationis, czyli tajemnicą powołania, nie może zaniedbać, a tym bardziej wyrzec się tej istotnej dla jego życia i rozwoju sfery duszpasterskiej aktywności. Papież zauważa, że już w samej nazwie Kościoła zawiera się fizjonomia powołania. Łacińskie bowiem i greckie słowo ekklesia, odpowiednik hebrajskiego kahal, oznacza zgromadzenie ludzi, którzy zostali zwołani, zaproszeni. Z tej racji Ojciec Święty w Pastores Dabo Vobis pisze, że Kościół jest naprawdę zwołaniem, społecznością ludzi wezwanych. Wobec tego duszpasterstwo powołaniowe nie jest elementem odizolowanym, ubocznym i drugorzędnym, skierowanym jedynie na rekrutację osób zajmujących się duszpasterstwem czy momentem zdeterminowanym wyjątkową potrzebą Kościoła, ale raczej działalnością związaną z istotą Kościoła. A ponieważ każde powołanie pochodzi od Boga i aktualizuje się przez pośrednictwo Kościoła, dlatego odpowiedzialność za nie ponosi nie tylko osoba powołana, ale cała wspólnota kościelna. Nikt z wierzących nie może zatem powiedzieć, że sprawa powołań kapłańskich, zakonnych czy do innych form życia konsekrowanego już go nie dotyczy, bo przecież ma swoją rodzinę, żonę i dzieci, a do tego ma swoje lata. Nic bardziej błędnego. Otóż właśnie ojca czy matkę sprawa powołania dotyczy w nie mniejszym stopniu niż syna czy córki. Swoim poczuciem odpowiedzialności za tak fundamentalną sprawę Kościoła rodzice mogą pomóc w rozeznaniu powołania swojemu dziecku i w podjęciu przez niego odpowiedniej decyzji. W tej odpowiedzialności wierzących za sprawę powołań szczególną rolę odgrywa Kościół lokalny. Dlatego przede wszystkim na poziomie diecezjalnym organizowane są konkretne struktury służące promocji powołania w Kościele. Na ogół jest do tego wyznaczony specjalny zespół ludzi, czy to duchownych, czy osób konsekrowanych, czy świeckich, którzy mają odpowiednie kompetencje do tego, aby animować i koordynować różne działania w tym zakresie. I nie chodzi tu jedynie o przeprowadzanie w poszczególnych parafiach tzw. akcji powołaniowych, które słusznie kojarzą się z werbunkiem do seminarium czy zakonu. Bez wątpienia są one potrzebne, także jako okazja dla lepszego poznawania, czym i jak żyje Kościół, niejako od wewnątrz. Są też okazją do spotkania z przedstawicielami diecezjalnego seminarium duchownego czy jednego ze zgromadzeń zakonnych. Każdy może wtedy bez żadnych zobowiązań zasięgnąć stosownych informacji, a przy okazji wesprzeć materialnie i duchowo tych, którzy, odpowiadając wielkodusznie na zaproszenie Chrystusa, pragną włączyć się w niekończącą się sztafetę pokoleń duszpasterzy, którzy służą przecież także nam. Jeśli więc chcemy mieć przy sobie dobrych, zaangażowanych duszpasterzy, ofiarne i pobożne siostry zakonne, dyskretnych świadków Ewangelii w osobach świeckich konsekrowanych, to musimy wziąć na siebie współodpowiedzialność za tak zwane duszpasterstwo powołaniowe w Kościele powszechnym, w diecezji czy parafii. A w jaki sposób to czynić? Otóż przede wszystkim odpowiadać na polecenie Chrystusa Pana. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby posłał robotników na swoje żniwo. A zatem pierwszym i najważniejszym wkładem w dzieło powołań jest szczera modlitwa o powołania i za powołanych, jak również ofiarowywanie w tych intencjach swoich postów, umartwień, dolegliwości czy cierpień. Warto wspomnieć, że w Polsce w ostatnich dziesięcioleciach powstały wspaniałe, oddolne inicjatywy wspierania powołań, nie tylko kapłańskich. Więcej na ten temat zamierzam powiedzieć w kolejnym odcinku naszego cyklu. Nie bez znaczenia dla duszpasterstwa powołań jest także materialna pomoc dla seminariów duchownych czy klasztorów, zwłaszcza klauzurowych. W historii duchowości mamy wiele przykładów dobrych, pobożnych ludzi, dzięki którym również najubożsi mogli kształcić się na kapłanów. Także dziś są takie przypadki i takie potrzeby, i to nie tylko na terenach misyjnych. Na koniec trzeba to otwarcie powiedzieć. Jeśli spoczywa na nas odpowiedzialność za powołania co do służby Bożej, to szanujmy to dzieło Boże, dbając o dobre imię kapłanów i osób konsekrowanych. Plotkowanie o księżach czy osobach zakonnych, ośmieszanie ich i dyskredytowanie jest nie tylko grzechem języka, ale nade wszystko deptaniem ideałów ludzi młodych, gaszeniem w nich zapału, jak również sprzeciwianiem się Duchowi Świętemu. Otóż będziemy mieli takich kapłanów i takie osoby konsekrowane, jakich sobie wymodlimy i jako młodzież sobie wychowamy.